Budzimy się, budzimy, drodzy Państwo, 8:45 na zegarach, poranek wnet trwa, a my będziemy rozmawiać teraz o tym, co się dzieje w Strefie Gazy, a także szerzej spojrzymy na przyszłość, konteksty związane z tymi wydarzeniami, a przy naszym telefonie jest pan doktor Sławomir Sadowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Nauk Politycznych. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie, dzień dobry, ale Wydział Nauk o Polityce i Administracji, bo zmieniliśmy półtora roku temu nazwę, co było wynikiem zmian po prostu organizacyjnych uniwersytetu.
To ja już sobie tutaj notuję, że jest to wydział, ale teraz przenosimy się na Bliski Wschód, przenosimy się do Strefy Gazy. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres, powiedział, że ważne jest również, aby przyznać, że atak Hamasu nie nastąpił w próżni. Naród palestyński przeszedł 56 lat okupacji. Jego ludzie zostali wysiedleni, a ich domy zburzone. Ich nadzieje na polityczne rozwiązanie zniknęły. Jak pan ocenia takie wystąpienie, bo chyba jest to dosyć niespodziewana narracja płynąca z ONZ?
No trzeba przyznać, że idzie ona wbrew temu, co główne przede wszystkim państwa zachodnie głoszą, że trzeba przede wszystkim doprowadzić do zakończenia, wygaszenia konfliktu, chociaż troszkę tutaj Guterres ma rację, ponieważ on trochę mówiąc o 56 latach okupacji, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że ta okupacja jest daleko starsza, bo ona trwa od 1948 roku, kiedy ta Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała o powstaniu na terenie Palestyny dwóch państw arabskiego i izraelskiego. Doszło do tak zwanej wojny o niepodległość Izraela. Tam były dosyć wyraźnie zaznaczone granice, gdzie ma być jedno i gdzie drugie państwo i w wyniku wojny Izrael zagarnął część terytoriów przyznanych Palestyńczykom. No i to jest jakby początek całego tego sporu, chociaż można by jeszcze sięgnąć dalej w przeszłość, ale to już zostawmy na boku te kwestie powrotu Żydów do Ziemi Świętej, ale no po prostu początek i w kolejne etapy, w zasadzie przez kolejne kilkadziesiąt lat mamy do czynienia z wybuchającymi w formie takiej amplitudy konfliktów, bardzo często wojennych, 56, potem 67, potem 73 i tak dalej. I to jest jakby kolejna odsłona, chociaż w międzyczasie bardzo gwałtownie zmienia się otoczenie. To, co kiedyś było takim jednoznacznie arabskim frontem antyizraelskim, dzisiaj ten front od schyłku lat 50. popękał. Najpierw Egipt, podpisując umowę pokojową z Izraelem, potem kilka kolejnych krajów. Niektóre kraje, powiedzmy, zmieniły zupełnie tę stylistykę narracji wobec Izraela, więc ostatnim, który coraz częściej mówił o konieczności podpisania umowy pokojowej z Izraelem, to jest Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska, która była jednym z akuszerów powstania Hamasu, jeszcze początkowo jako organizacji bardziej takiej humanitarnej niż humanitarno-społecznej niż militarnej. Więc wydaje się, że być może to jest jedna z przyczyn. Ale wracając do Guterresa, w jakim stopniu jest to chyba jednak próba usprawiedliwienia ataku Palestyńczyków, chociaż moim zdaniem ten atak był zupełnie bezrozumny, ponieważ przewaga militarna Izraela jest tak gigantyczna, że doprowadzi ona po prostu do ogromnego dramatu, wręcz katakomby społeczności palestyńskiej w Strefie Gazy.
Tak, powiedział pan o tym, że na pewno najlepiej by było, jakby ten konflikt oczywiście zakończył się pokojowo, ale nic na to nie wskazuje. Panie doktorze, to pytanie teraz związane ze Stanami Zjednoczonymi, a bardziej raczej związane z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w ten konflikt, bo wiemy, że zostało wydane takie wspólne oświadczenie między innymi właśnie Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, że wspierają one Izrael, ale także oczywiście apelują o przestrzeganie prawa humanitarnego, żeby nie dochodziło do zbrodni na ludności cywilnej, co jest w żadnym stopniu chyba niemożliwe na tym etapie. Jak pan patrzy, wiemy, że Emmanuel Macron również pojechał do Izraela, spotkał się w Jerozolimie z Benjaminem Netanyahu, więc te sygnały sygnały płynące z Zachodu są bardzo wyraźne, są bardzo mocne, jeżeli chodzi o wsparcie Izraela.
No ale z drugiej strony, tak, tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja powiedziałbym, że być może nawet sam wybuch tej fazy konfliktu związany jest właśnie z zupełnie inną częścią świata, to znaczy z Ukrainą. Po prostu być może kierownictwo Hamasu, widząc takie mocne zaangażowanie Zachodu w konflikt ukraińsko-rosyjski, uznało, że świat Zachodu no, troszkę mniej intensywnie zaangażuje się na Bliskim Wschodzie i tak jak Rosjanie liczyli, że świat Zachodu nie zaangażuje się w wojnę ukraińską. Także i tutaj wydaje się, że Hamas się pomylił i no, chociażby skierowanie znacznej części floty śródziemnomorskiej amerykańskiej na wschodnią część. Jednoznacznie deklaracje dotyczące wsparcia militarnego, w tym kolejnych dostaw broni przez Stany Zjednoczone. Wszystko to wskazuje, że Izrael ma tu zdecydowane poparcie, aczkolwiek oczywiście wszyscy mają tutaj na ustach pełne usta frazesów o humanitarnym postępowaniu ze strony Izraela, że on ma tak postępować. Natomiast wydaje się, że Izrael dostał tutaj w pewnym sensie wolną rękę na to, jak rozwiąże problem palestyński. No, tym bardziej, że o ile początkowo dotyczyło to przede wszystkim ataku na Gazę, na miasto Gazę, zażądanie, by ludność cywilna opuściła Gazę i udała się na południe strefy, to jednak coraz częściej dochodzą do nas informacje, że również i cele w południowej części strefy są atakowane. No, tu chyba jednak powinna być bardziej zdecydowana postawa społeczności międzynarodowej wobec Izraela, żeby jednak zaniechał tych w istocie rzeczy takich bardzo brutalnych ataków na ludność cywilną. Zresztą co prawda bardzo trudno jest tam określić granice, gdzie kto jest osobą cywilną, a kto jest zaangażowanym bojownikiem Hamasu. No ale jeżeli przyjęto, zażądano, żeby Palestyńczycy opuścili Gazę, no to w pewnym sensie gwarantowali, że ta południowa część będzie przynajmniej dla części populacji wolna od ataków. No tak się nie stało. Wydaje mi się, że sytuacja będzie tak trwała, że jedni będą zachęcać do większego humanitaryzmu, a Izrael, który też jest ciężko doświadczony przez Hamas, od północy przez Hezbollah, będzie starał się zniszczyć tę organizację, a przy okazji niestety także i część społeczności palestyńskiej.
Wiemy także, że premier Izraela rozmawiał telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że oczywiście głównym tematem była Strefa Gazy i Izrael, ale wiemy, że w oddzielnym też komunikacie była informacja związana z tym, że jednak Stany Zjednoczone naciskają na Izrael, żeby no nie dokonywali jeszcze takiej globalnej, można powiedzieć, tak, operacji lądowej. Rozumiem, że to się dzieje, że Stany mają przełożenie, ale jeżeli nie będą miały, to co się stanie? Czy ten konflikt może nabrać się zupełnie innego tempa, innego wymiaru? Bo przecież mamy Liban, mamy Iran z drugiej strony. No to wszystko się tam jakoś podgrzewa, kotłuje, panie doktorze.
No tak, z tym, że tu trzeba na to spojrzeć również na pewne zróżnicowanie, powiedzmy, państw arabskich, gdzie jednak część na czele z Arabią Saudyjską to są państwa sunnickie i one mogłyby wesprzeć w istocie rzeczy wywodzące się z sunnizmu Hamas. Natomiast Iran, gra tutaj czysto politycznie, rozgrywa swoją partię próby wejścia na lidera świata arabskiego, chociaż po pierwsze nie jest państwem arabskim, po drugie jest to państwo szyickie, co wśród wielu szyitów wzbudza daleko idącą niechęć właśnie do Hamasu. Więc tak jakby ten spór co do stosunku do Hamasu ma również i kontekst do rywalizacji o przywództwo na Bliskim Wschodzie między Arabią Saudyjską a Iranem. Wydaje się, że jednak tą stroną słabszą w tym konflikcie, w tym sporze jest Iran. Arabia Saudyjska ma wsparcie wielu innych krajów arabskich, natomiast krajem, który wspiera jednoznacznie Hamas, no to jest Katar. Nie jest to znowu potężne potężne państwo, chociaż też w ostatnich latach mocno się dozbroiło, ale raczej nie ma szans, żeby no, rywalizować w skali regionalnej o przywództwo, a o konflikcie z Izraelem to jest w ogóle tak jakby proszenie się o samobójstwo, że to jest jednak Izrael jest na razie potężnym państwem, który użył w stosunku do autonomii palestyńskiej jednak niewielką część swojego potencjału, a państwa arabskie doskonale wiedzą, że Izrael jest także znakomicie przygotowany pod względem wojskowym do prowadzenia wojen. Pewno jako taka ogromna zadra tkwi w ich pamięci wojna z 1967 roku, gdzie Izrael w ciągu 6 dni pobił 3 duże państwa arabskie, Egipt, Jordanię i Syrię, wspierane zresztą przez Libię i Irak. Więc wydaje mi się, Izrael będzie przede wszystkim usiłował zniszczyć Hamas, ale to zniszczył fizycznie. Czy to jest możliwe? Mam wrażenie, że nie. Ale no taka próba będzie. Widzimy tę koncentrację wojsk na granicy, więc to jest jakby przesłanka, że Izrael wstrzymuje się z operacją lądową, być może, a może przede wszystkim na prośbę Stanów Zjednoczonych, ale jest gotowy do rozgromienia Hamasu, zajęcia Gazy, dokonanie, zresztą w tej chwili jakby militarnie nieomalże kwartał po kwartale niszczy strefę Gazy, co jest no też takim bardzo brutalnym sposobem prowadzenia wojny. Myśmy obserwowali brutalną wojnę na Ukrainie. Wydaje się, że idea brutalnej wojny jeszcze wśród ludzkości nie umarła.
A jeszcze na koniec zapytam o Liban. Prezydent Francji Emmanuel Macron był. Wiemy, że jeżeli Hezbollah ciągnie nas w wojnę, zapłaci za to Liban. Izrael nie dąży do konfrontacji z Hezbollahem na swojej północnej granicy, ale koncentruje się na zwalczaniu Hamasu w strefie Gazy, oświadczył prezydent Izraela, pan Herzog. Jak pan patrzy na to, że jednak Izraelowi nie zależy na tym, tak, żeby wciągać Liban w jakikolwiek konflikt i że tutaj będą bardzo, bardzo ostrożni?
No ja myślę, że po prostu Izraelowi w ogóle na tego typu zależałoby przede wszystkim na podpisaniu ostatecznie umów pokojowych ze wszystkimi państwami arabskimi, bo jednak tkwienie od kilkudziesięciu lat w stanie wojny z tym światem arabskim jest dla Izraela niewątpliwie niekorzystnym zjawiskiem. Natomiast pamiętajmy, że Izrael okupował południową część Libanu też od 1982 roku. To ciągłe koncentracja wojsk, no to po prostu są ogromne koszty i to jest jedna rzecz, powiedzmy jakby taka długofalowa, że najlepiej podpisać byłoby pokój i mieć jakąś tam stabilizację. Druga rzecz to jednak wojna na dwa fronty zawsze jest niekorzystna, więc jeżeli próbujemy walczyć Hamas w strefie Gazy, to musimy się zastanowić, żeby nie angażować się na północnej części w Hezbollahem, tym bardziej, że Hezbollah, jak już powiedziałem, wiele lat atakował Izrael przede wszystkim atakami rakietowymi. No jeszcze trzeci problem, który pozostaje na razie zupełnie jakby nie włączający się w konflikt, to jest zachodni brzeg Jordanu, tam gdzie od lat rządzi nie Hamas, tylko Hezbollah, Al-Fatah, no więc no to są taka post arafatowska opcja polityczna. Więc ten świat antyizraelski też jest bardzo mocno podzielany i nie widać na razie jakiejś próby, tak jak na przykład to było w 1967 roku, gdzie w zasadzie cały świat arabski, poza może Arabią Saudycką, stanął jednoznacznie po stronie taki front antyizraelski stworzył. Dzisiaj takiej wizji frontu antyizraelskiego nie widać. Przypomnę tylko, że kiedy wybuchła wojna, to jak Izrael zamknął przejścia graniczne ze strefą Gazy, to zrobił to również Egipt, prawda? Więc państwo, które wydawać by się mogło dopiero tutaj po kilku dniach zdecydowało się otworzyć na otwarcie jednego dla pomocy humanitarnych jednego przejścia granicznego. Więc to tutaj jest bardzo skomplikowana układanka
i będziemy się tej układance na pewno przyglądać i na pewno ją jeszcze niejednokrotnie komentować. Doktor Sławomir Sadowski.
Ale tylko jedno zdanie na koniec. Wydaje się, że przegrana Hamasu jest po prostu pewna. Natomiast czy się on później odrodzi, to już jest zupełnie inna kwestia.
Serdecznie dziękuję za ten głos. Dziękuję pan bardzo. Dr Sławomir Sadowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję panie doktorze i miłego
dziękuję.
Dnia.
Miłego dnia również.
Dziękujemy państwu. Małgosia Kleszcz wydała dzisiejszy program. Konrad Tomaszewski, a także Jakub Węgrzyn dzisiaj odpowiadali za media społecznościowe i transmisję wideo Wojciech Piątek zrealizował, a poprowadziła Magdalena Uchaniuk. Wszystkiego dobrego i pięknego dnia. I na koniec jeszcze poranka. Przypominam smutną wiadomość, ale o pięknym człowieku. Doktor Wanda Pułtawska dzisiaj w nocy odeszła. Piękny człowiek. Kobieta, która przeżyła eksperymenty medyczne w obozie w Ravensbrück. Wielka przyjaciółka Jana Pawła II i orędowniczka życia. Pięknego dnia.